Acety, a to przy tym pikuś. Zdrojewski, umywa ręce. 3 marca 2012, 12.51. Minister kultury Bogdan Zdrojewski miał zostać depozytariuszem porozumienia, na mocy którego prywatne firmy i organizacje mogłyby bez postanowienia sądu pozyskiwać od dostawców internetu dane internautów podejrzewanych o naruszenie praw autorskich, możemy przeczytać w serwisie tvn24.pl. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprzeczyło, że było autorem kontrowersyjnego dokumentu w sprawie kontrowersyjnego porozumienia ACTA, które według słów premiera Donalda Tuska nie zostanie ratyfikowane przez Polskę. Głównym zamieszanym był minister kultury Bogdan Zdrojewski. Został on znienawidzony przez część internautów, które to uczucie może się jeszcze bardziej pogłębić w związku z przypomnieniem przez serwis tvn24.pl kontrowersyjnego udziału w projekcie Porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym. S. 179748. Dokument. Kilka słów. Dokument ten powstawał od 2009 roku w ramach działającej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grupy Internet. Już podczas prac swoje zastrzeżenia przedstawiła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji IT oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej i IAB Polska. Obie organizacje wycofały w końcu swoje poparcie dla nowej inicjatywy, wystosowując wspólne oświadczenie. Stoimy niezmiennie na stanowisku, że wyręczenie organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości przez podmioty gospodarcze, takie jak firmy, które reprezentujemy, nie jest dobrą metodą walki z naruszeniami tych praw. W polskim systemie prawnym istnieją metody egzekucji tych praw i należy z nich korzystać. Także Fundacja Panoptykon, która została założona w 2009 rok, aby działać na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju społeczeństwa nadzorowanego, miała spore obawy związane z zapewnieniem sygnatariuszy co do tego, że wszystkie działania oparte na porozumieniu będą odbywać się w granicach prawa. Zwracała przy tym uwagę przede wszystkim na ustawę o ochronie danych osobowych. S. 179749 artykuł w tvn24.pl. W opublikowanym na łamach serwisu tvn24.pl artykule przypominano kilka faktów z prac nad dokumentem oraz mocno skrytykowano Bogdana Zdrojewskiego. Zdaniem autora, zapisy w dokumencie pozwalały na to, aby organizacje zarządzające prawami autorskimi mogły żądać od dostawców internetu wszelkich danych na temat internautów podejrzewanych o naruszenie praw autorskich. Najważniejsze jednak jest to, że przekazywanie wspomnianych danych miałoby się odbywać bez potrzeby uzyskania wymaganego obecnie orzeczenia sądu. Autor artykułu zauważa ponadto, że kluczową rolę w opracowywaniu dokumentu odegrały prywatne firmy i instytucje oraz zwraca uwagę na fakt, że do prac nie zaproszono bardzo ważnej instytucji, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Wojciecha Wiewiórowskiego. Dlaczego tak się stało, możemy się tylko domyślać. S. 179750. Chcieli nasze dane, czy nie? W październiku poprzedniego roku na łamach Gazety Prawnej ukazał się artykuł na temat wprowadzanego po cichu porozumieniu, które zobowiązywało dostawców internetu do podawania danych użytkowników udostępniających nielegalne pliki. Kilka dni później prezes Stowarzyszenia Wydawców Repropol Maciej Hoffman i koordynator do spraw Europejskich Izby Wydawców Prasy Jacek Wojtaś wydali następujące oświadczenie. Jako uczestniczący w spotkaniach tzw. grupy internet działającej przy MKIDN, której prace koncentrowały się ostatnio na stworzeniu porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym, zmuszeni jesteśmy zaprotestować i zakwestionować rzetelność w artykułu. Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie pana Piotra Kowalczyka, prezesa Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB, jakoby w treści porozumienia pojawił się zapis, w którym operatorzy zobowiązują się przekazywać organizacjom zbiorowego zarządzania dostęp do treści przesyłanych przez internautów, w tym do informacji o użytkownikach. Ich opinię podzieliło wówczas Ministerstwo Kultury. Innego zdania był natomiast Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Gdy dowiedział się w końcu o projekcie, napisał do Zdrojewskiego list, w którym w ostrych słowach wypowiedział się na temat dokumentu, zwracając przede wszystkim uwagę na artykuł 31 Konstytucji, który mówi, że ograniczenia wolności i praw człowieka można wprowadzać tylko ustawą przyjętą przez parlament i podpisaną przez prezydenta. TVN24.pl twierdzi, że to właśnie w następstwie tego listu prace nad porozumieniem zostały wstrzymane. S. 179751. Co by się stało, gdyby porozumienie w przytaczanym przez TVN24.pl kształcie weszło w życie? Zdaniem GIODO byłoby bardzo źle. Wprowadzenie porozumienia ingerowałoby bowiem w konstytucyjne prawa obywateli Polski, będąc podstawą do stworzenia nieprzewidzianego prawem systemu informacyjnego dającego nieograniczony dostęp prywatnym firmom i organizacjom do naszych danych. Wojciech Wiewiórowski przyznał nawet wprost, że prywatne firmy i organizacje pod ochronnym płaszczykiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogły próbować obejść polskie prawo. Trudno się z nim nie zgodzić. Ponadto TVN24.pl przytoczył słowa mecenasa Robert Małecki, który twierdzi, że przygotowywany dokument był bardziej restrykcyjny od porozumienia ACTA, które dawało możliwość sądowej kontroli nad przekazywaniem danych osobowych. S. 179752 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez winy? Jaka w ogóle była rola MKiDN w przygotowywaniu porozumienia? Zdaniem przedstawicieli resortu znak zapytania żadna. Występować on miał bowiem jedynie jako gospodarz, którego rola w całym procesie była wyłącznie techniczna. Nie mógł się więc wtrącać w wypracowanie treści porozumienia, nawet w imię ochrony praworządności. To kropka bardzo wygodne. Tuż po ukazaniu się wspomnianego artykułu w TVN24.pl MKiDN jeszcze wyraźniej dało do zrozumienia, że nie miało nic wspólnego z porozumieniem. Przedstawiciele resortu rozdali bowiem w sejmie dziennikarzom następujące oświadczenie. Pojawiło się ono także na stronie internetowej. Jak więc to mamy rozumieć? Czy grupa internet to twór, który pod patronatem MKiDN można robić co mu się tylko podoba, włącznie z tworzeniem dokumentów za nic mających prawa obywatelskie i służących do nabijania kieszeni prywatnym organizacjom i firmom? Ministerstwo przekonuje nas, że jego rolą jest wspieranie egzekwowania praw autorskich w środowisku cyfrowym i wszelkich inicjatyw, które do tego celu zmierzają. Trudno się z tym nie zgodzić, lecz jako obywatel tego kraju i podatnik mogę chyba zadać pytanie, czy przymykanie oczu na łamanie przez prywatne firmy i instytucje podstawowych praw obywateli też należy do jego obowiązków. No i jeszcze ten depozytariusz, którego rolę miał pełnić Bogdan Zdrojewski. Przyjęcie tej funkcji oznaczałoby, że otrzymałby on oryginał dokumentu i do jego zadań należałoby informowanie stron o wszelkich zachodzących w nim zmianach. To zdaniem mecenasa Roberta Małeckiego skandal. Jak to bowiem jest możliwe, że minister zgodził się na patronowanie porozumieniu prywatnych organizacji, które nakłada na niego jakiekolwiek niewymagane przez konstytucję czy inne przepisy dodatkowe obowiązki? Poniżej przedstawiam kilka kluczowych zapisów porozumienia. Brzmią niewinnie? W moim przekonaniu nie. Co prawda według artykułu 10 sygnatariusze ustalają, że będą wykonywali postanowienia porozumienia zgodnie z przepisami prawa, lecz mój niepokój budzi zapis znajdujący się w artykule 12. Najlepiej jednak, jak sami wyrobicie sobie zdanie o porozumieniu, zapoznając się z dokumentem. Porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy zawarte pomiędzy SYGNATR i USZAM i w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym. Podkreślenie. Co o tym sądzicie? Ja jestem bardzo zniesmaczony.